Podcast Polskiego Radia.
Zamówienia publiczne to narzędzie do wydawania pieniędzy nas wszystkich. Tak, tak, tych pieniędzy, które wpłacamy do budżetu państwa, na przykład za pośrednictwem podatków. Nic więc dziwnego, że chcemy, aby te zadania były wykonywane w odpowiedni sposób i aby osoby, które wykonują określone zlecenia, cechowały się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Dlatego dzisiaj w naszym programie powiemy o tym, jakie wymogi muszą spełniać uczestnicy właśnie tego rynku. To jest podcast Słowem o zamówieniach publicznych, który powstaje we współpracy Polskiego Radia, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ja nazywam się Marek Klapa i bardzo się cieszę, że spotykamy się po raz kolejny. A w tym odcinku naszego podcastu witam bardzo serdecznie pana Przemysława Grossfelda, wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dzień dobry. Witam również pana Piotra Pieprzycę, prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest mi bardzo miło powitać również przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Technologii, pana Mariusza Cioska, naczelnika Wydziału Prawa Zamówień Publicznych z Departamentu Prawa Gospodarczego i Analiz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. I tak, od razu pojawia mi się takie pierwsze skojarzenie, bo kiedy tak, przedsiębiorca zatrudnia pracownika, wynikliwie sprawdza jego CV, bada, jakie ma umiejętności, doświadczenie. Mówimy tutaj o umiejętnościach czy kompetencjach twardych, miękkich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy analogiczna sytuacja jest w przypadku wyboru wykonawcy w zamówieniach publicznych? I to pierwsze pytanie kieruję do pana Przemysława Grossfelda, wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Zdecydowanie tak. Jest bardzo dużo takich zasad, które powodują, że zanim jakiś przedsiębiorca będzie mógł, czy będzie zaproszony do tego, żeby wykonać zamówienia publiczne, musi przejść odpowiednią weryfikację. Tak jak mówimy w naszym programie o tym, że są to zasady wydatkowania środków publicznych, więc chcemy, żeby to było odpowiednio zabezpieczone, prawda? Chcemy wydać pieniądze za dobry efekt i rzetelnemu przedsiębiorcy, wykonawcy, który to zrealizuje, więc mamy kilka zasad, które sprawdzają po pierwsze właśnie rzetelność danego przedsiębiorcy, czyli to, czy odpowiednio płaci podatki, czy nie zalega z daninami publicznymi, czy nie określonych przestępstw nie popełnił, ale też sprawdza jego doświadczenie, wiedzę i umiejętności. To znaczy są przepisy w prawie zamówień publicznych, które nakazują wręcz sprawdzenie, czy dany przedsiębiorca jest w stanie wykonać daną robotę. Czyli jeżeli chcemy zbudować drogę, wybudować budynek szkoły, zamówić odpowiedni sprzęt, czy ten przedsiębiorca ma takie doświadczenie, dysponuje takim personelem i ma odpowiednie zabezpieczenie finansowe, że mówiąc kolokwialnie, dowiezie temat, czyli zrealizuje tą robotę i to w taki sposób, że będzie ona możliwa do użytku, nie zepsuje się zaraz, nie będzie powodowała kolejnych wydatków, czy po prostu nie będzie odpowiednio działać.
To spójrzmy na tę samą procedurę, ale tym razem z punktu widzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych i tutaj pytanie do pana prezesa Piotra Pieprzycy.
Ja myślę, że to spojrzenie jest bardzo zbliżone. To znaczy, znowu na zamówienia publiczne warto spojrzeć jakby z dwóch perspektyw. Mhm. Dlatego, że po pierwsze, będziemy mieli proste zamówienia, proste dostawy, gdzie ten wykonawca troszeczkę jest z boku, bo interesuje nas przedmiot, który nabywamy. Tak naprawdę jego doświadczenie czy kadra, którą dysponuje, nie są tak istotne, żebyśmy to musieli weryfikować jako zamawiający, dlatego że ma dostarczyć konkretny produkt. Natomiast tam, gdzie potrzebne jest doświadczenie, gdzie jest potrzebna kadra, gdzie są potrzebne zasoby w postaci konkretnego sprzętu, żeby wykonać daną usługę, no to tak jak słyszeliśmy przed chwileczką, warunki udziału w postępowaniu, czyli narzędzie, które ma z grupy wszystkich potencjalnych wykonawców włączyć tych, którzy dają największą rękę warunkami należytego wykonania umowy jest bardzo istotne, bo pamiętajmy, że zdecydowana większość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to postępowania otwarte, czyli wskutek publicznego ogłoszenia ofertę może złożyć każdy, również taki, który nie ma żadnego doświadczenia w zakresie, który interesuje zamawiającego. Zamawiający z drugiej strony, realizując jakieś cele publiczne, musi dbać o to, żeby ta jakość wykonania była na tyle dobra, żeby to służyło jak najdłużej. Nie tylko zrealizował znowu umowę w tym zakresie takim podstawowym, ale też realizował pewne funkcje tej umowy na lata do przodu. I teraz te warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający już się na nie zdecyduje, one są taką, może nie gwarancją, ale tak jak przepisy wskazują, dają rękojmię należytego wykonania umowy, czyli to, że sprawdzamy, czy dany wykonawca wcześniej już wybudował jakąś drogę, czy świadczył usługi utrzymania czystości, no daje taką pewność, że on z tą naszą realizacją również sobie poradzi. Ważne są też osoby, bo zakładam, że zamówienia publiczne to z każdej strony osoby. I zamawiający, i wykonawcy muszą mieć odpowiednią kadrę. Więc tam, gdzie ta kadra jest istotna, bo ona decyduje o jakości związanej z tym, w jaki sposób jest ochraniany obiekt, o jakości wykonania robót budowlanych, też może być weryfikowana. Ustawa daje te możliwości zamawiającym i to od woli zamawiającego decyduje, jak bardzo będzie z tych narzędzi korzystał. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, większość postępowań, w których doświadczenie i osoby bądź sprzęt ma znaczenie, będzie właśnie miała taki filtr, tak to nazwijmy, w postaci warunków udziału w postępowaniu, gdzie dopuścimy do możliwości realizacji umowy tylko tych wykonawców, którzy przynajmniej na początku formalnie są w stanie pochwalić się tym, że mają odpowiednie doświadczenie i zasoby, które gwarantują, że ta umowa będzie zrobiona należycie.
A zatem wiemy, jak wygląda ten proces decyzyjny w przypadku wyboru osób, które, czy podmiotów, które realizują właśnie tego typu zadania. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę przyjrzeli się osobom, które w danej instytucji stanowią część tej kadry zamówieniowej. Co możemy o nich powiedzieć i o ich roli, zadaniach, ale także współpracy z innymi specjalistami, bo wiadomo, że nie wszyscy wiedzą wszystko i czasami po taką wiedzę warto sięgnąć. Na początek pan naczelnik.
Jakbym miał powiedzieć, znaczy odpowiedzieć na pytanie, co możemy opowiedzieć o osobach, które zajmują się zamówieniami publicznymi, to ja z osobistego doświadczenia powiedziałbym, że w większości to są pasjonaci. Pasjonaci tego, co robią. Są to osoby, które wykonują niezwykle odpowiedzialną pracę, niezwykle ważne zadania w kontekście zapewnienia funkcjonowania instytucji publicznej, bo to, co zamówienia publiczne, z jednej strony te zakupy, które dokonujemy poprzez zamówienia publiczne, z jednej strony zapewniają funkcjonowanie samego urzędu, bo to jest często zamówienie usługi ochrony, niezbędnego wyposażenia dla urzędników, dla pracowników instytucji publicznej, ale zamówienia publiczne, to, które realizowane są przez pracowników komórek zamówieniowych, służą często realizacji zadań już komórek merytorycznych, tak? Na przykład zbudowanie jakiegoś systemu informatycznego, który jest niezbędny do obsługi na przykład wniosków składanych przez klientów urzędu. Tak więc te zadania są bardzo zróżnicowane, ukierunkowane na zapewnienie funkcjonowania urzędu, ale i na realizację tych zadań merytorycznych. I ta druga kwestia, ta druga grupa zadań, realizacja zadań merytorycznych jest niezwykle istotna, bo tutaj dochodzi do interakcji między pracownikami komórek zamówieniowych, a pracownikami komórek merytorycznych, odpowiadających już za realizację konkretnych zadań. I tutaj ta współpraca jest niezwykle istotna. Wzajemne zrozumienie potrzeb, zarówno ze strony pracowników komórki zamówieniowej, jak i pracowników komórki merytorycznej, zrozumienie też podejścia i pewnych wymogów, które stawiają pracownice komórek zamawiających, jest niezwykle istotne. Ta kooperacja, wzajemne zrozumienie, wspólne podejście, to daje taką gwarancję wspólnego, efektywnego udzielania zamówień i realizacji tych zadań. Także podsumowując, osoby te odpowiadają za bardzo ważny element funkcjonowania urzędów, realizacji zadań publicznych. I tak jak powiedziałem, dla mnie w większości to są naprawdę pasjonaci, bo te zadania często wymagają bardzo szybkiej realizacji, wymagają podjęcia czasami trudnych decyzji, zarówno przed przygotowaniem, w toku przygotowania procedury, w toku samej procedury, na etapie realizacji zamówienia. I tak jak powiedziałem, naprawdę należy im się jak największy szacunek i docenienie w kontekście realizacji zadań publicznych.
Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. I teraz pytanie, jak na te kadry patrzy Urząd Zamówień Publicznych?
My często, bardzo często się z tymi kadrami kontaktujemy w różnych rolach jako Urząd Zamówień Publicznych, bo pełnimy rolę tego, kto wspomaga zamawiających, czy w ogóle rynek zamówień publicznych naszymi opiniami, działaniami edukacyjnymi, no ale też występujemy często w roli kontrolującego zamówienia publiczne. I też w tej roli rozmawiamy z osobami, z kadrami zamówieniowymi. I to są kadry, w których rzeczywiście to jest styk wielu ważnych punktów. To, o czym wspomniał Mariusz, czyli zapewnienie w ogóle takiego wewnętrznego funkcjonowania poszczególnych instytucji, ale też zapewnienie możliwości realizacji tych zadań zewnętrznych, bo jeżeli jakiś podmiot świadczy jakieś usługi dla społeczności, nawet powiedzmy dowóz dzieci do szkół, tak? No, zorganizowanie tego wymaga pracy komórki zamówieniowej, między innymi, żeby to było w ogóle możliwe, tak samo jak zamówienie właśnie tego, takich podstawowych rzeczy jak usługi sprzątania czy ochrona. Na to nachodzą właśnie oczekiwania tych pracowników merytorycznych, którzy zajmują się, to są na przykład informatycy, którzy widzą, że w urzędzie potrzebne są komputery i przychodzą do kadr zamówieniowych, mówią, musimy zamówić te komputery i chcemy, żeby to były komputery określonej marki, a kadry zamówieniowe mają tą niewdzięczną rolę, gdzie muszą powiedzieć, dobrze, rozumiemy to, ale zasady zamówień publicznych są takie, że nie możemy wskazać konkretnej marki, możemy powiedzieć, jakie mamy wymagania techniczne i musimy to zorganizować w odpowiedni sposób. Tu czasami dochodzi do dyskusji bardzo ożywionych i to te kadry zamówieniowe muszą wziąć to na siebie, żeby wytłumaczyć te zasady wszystkim zainteresowanym, prawda? Na to nachodzą też bardzo dużo oczekiwania, o których myślę będziemy wielokrotnie mówić na przestrzeni naszych spotkań, to znaczy, że chcemy, żeby zamówienia były innowacyjne, społecznie odpowiedzialne, zielone, to też skupia się w rękach tych kadr zamówieniowych i na końcu po tym wszystkim jest ta kontrola, którą ja też częściowo reprezentuję, żeby sprawdzić, czy to było wszystko zgodnie z procedurami, czy te zasady, o których nawet dzisiaj wspomnieliśmy, weryfikacji chociażby przedsiębiorców zostały zachowane, więc tu jest połączenie właśnie tej wiedzy zarówno takiej technicznej, proceduralnej z merytoryczną i to w bardzo szerokim zakresie, bo muszą mieć przynajmniej podstawową orientację kadry zamówieniowej, jeżeli chodzi o to, co zamawiają, tak? Czy to będzie komputer, czy usługa sprzątania, czy cokolwiek innego, muszą przynajmniej częściowo zrozumieć to, co będą zamawiać.
I tutaj dochodzimy, drodzy Państwo, do bardzo ważnego słowa i pojęcia. Profesjonalizacja. To za nią stoi jakość udzielania zamówień publicznych i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ja chciałbym, aby pan naczelnik spojrzał właśnie na to zagadnienie ze swojej perspektywy, no i z perspektywy przepisów prawa, jakie obowiązują w
Jasne.
Polsce.
Przygotowując politykę zakupową państwa, z naszych analiz wynikało, że procesy zakupowe i to, co zamawiamy poprzez zamówienia publiczne, wymaga coraz większej wiedzy, coraz szerszych umiejętności, bo te dostawy, usługi, które zamawiamy, są coraz bardziej skomplikowane. Opisanie przedmiotu zamówienia jest coraz bardziej wymagające, zwłaszcza jeżeli mówimy o zamówieniach, które realizują też cele innowacyjne, ekologiczne, społeczne, więc przygotowanie pracowników komórek zamówieniowych jest niezwykle istotne. Chciałbym, żeby też mówiąc, bo my mówimy o profesjonalizacji, potrzebie dalszej profesjonalizacji, nie chciałbym, żeby to też było odbierane, że my teraz mówimy, że obecnie kadry i pracownicy komórek zamówiących nie są profesjonalistami.
Tego to nie powiedzieliśmy.
Absolutnie tego nie chcę, żeby to jasno wybrzmiało. My mówiąc jako o potrzebie dalszej profesjonalizacji mówimy o tym, że w związku z tym, że warunki społeczne, gospodarcze, to, co zamawiamy, jest coraz bardziej złożone, potrzebujemy rozwijać swoje kompetencje, tak jak w każdej innej dziedzinie gospodarki, czy w prywatnych przedsiębiorstwach, korporacjach, tak? I chcemy jakby mówiąc o profesjonalizacji, mówimy już nie tylko o znajomości przepisów prawa. Chcemy rozwijać też niezwykle istotne tak zwane kompetencje miękkie. Umiejętność gromadzenia wiedzy, umiejętność analizy tej wiedzy, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność komunikacji interpersonalnej, tak, żeby to, bo to wszystko jest na poszczególnych etapach procesu, mówię tutaj o procesie zakupowym, gdyż patrzymy na to szeroko, niezwykle istotne. Na etapie przygotowania musimy zebrać informacje, przeanalizować, co mamy dostępne na rynku, odpowiednio sformułować postanowienia dokumentacji przetargowej. Tu musimy znać przepisy prawa, możliwości, które daje nam prawo. Na etapie realizacji zamówienia często musimy prowadzić rozmowy, czasami dość trudne, związane z realizacją zamówienia, więc do tego wszystkiego potrzebne naprawdę jest szeroki katalog umiejętności. I to jest dalsza profesjonalizacja zamówień publicznych i kadr zamówień publicznych jest niezwykle istotna właśnie w kontekście podejścia, które teraz promujemy, to znaczy położenie większego nacisku na jakość zamówień publicznych. Odchodzimy od tego kryterium ceny, które często jest podnoszone i w takiej przestrzeni publicznej można spotkać się z opinią, że no, w zamówieniach publicznych to liczy się tylko cena. Więc właśnie odchodzimy od tego, kładziemy większy nacisk na jakość, ale to wymaga też odpowiednich umiejętności ze strony pracowników komórek zamawiających. Tylko przez profesjonalizację jeden aspekt to oczywiście jest podnoszenie kompetencji pracowników, ale przez profesjonalizację należy też rozumieć odpowiednie ukształtowanie struktury organizacyjnej instytucji, która zamawia roboty budowlane, dostawy lub usługi. Chodzi o to, przed chwilą rozmawialiśmy o tej relacji między komórkami zamówieniowymi a komórkami merytorycznymi. Chodzi o takie zorganizowanie organizacji, instytucji publicznej, aby przepływ, współpraca tych komórek, aby przepływ informacji był po prostu optymalny, bo to służy realizacji zamówień. Tu jest też niezwykle istotna rola kierowników zamawiających, tak, żeby dostrzegli tą potrzebę profesjonalizacji i dostrzegli korzyści, jakie płyną z profesjonalizacji. I ostatnim elementem tego pojęcia profesjonalizacji rozumiemy zapewnienie odpowiednich narzędzi zarówno dla komórek zamówieniowych i tych komórek merytorycznych, żeby zapewnić czy przepływ tych informacji, czy ustanowienie odpowiednich kanałów komunikacji, jeżeli chodzi o wzajemne potrzeby i oczekiwania.
Panie prezesie, to tutaj słyszymy bardzo wyraźnie, że bez profesjonalizacji tak naprawdę nie możemy mówić o skutecznym działaniu w ramach zamówień publicznych.
No tak, dlatego że profesjonalizacja to proces, który dotyka wszystkich. Nie możemy mówić tak wąsko, że profesjonalizacja kadr zamówień publicznych, bo od razu nam się to wiąże z takim myśleniem, to tylko ci od procedur. Nie, nie. Proces zakupowy, czyli ten cały proces zakupu, który rozpoczyna się od pomysłu i kończy się ewaluacją umowy, to bardzo różne osoby o różnych i umiejętnościach, i doświadczeniu, tworzący pewien konglomerat wiedzy, który wykorzystany dopiero w całości osiąga efekt. Czyli patrząc na to tak bardzo szeroko, i ja to widzę bardzo na co dzień, rozmawiając też z rynkiem, że my przekazujemy wiedzę nie tylko komórkom zamówień publicznych, ale na przykład odbywają się szkolenia wyłącznie dla osób merytorycznych, czyli tych, które odpowiadają za opis przedmiotu zamówienia, czyli to, co kupujemy, za określenie wartości tego zamówienia, czyli ile to może kosztować, za to, w jaki sposób przeprowadzić analizę, odpowiadać na pytania, oceniać oferty w tej części merytorycznej, czyli my nie dotykamy profesjonalizacją tylko takiego stricte procesu udzielenia zamówienia, ale patrzymy na to szeroko, no szkolenia dla prawników, dla radców, którzy obsługują danych zamawiających pod kątem specyfiki umów o udzielenie zamówienia publicznego, które są inne niż umowy czysto cywilistyczne. I do tego, jak jeszcze nałożymy pewną praktykę, którą widać na rynku, to, o czym mówimy dzisiaj, tak naprawdę w większości dotyczy dużych zamawiających, którzy mają te kadry u siebie i merytoryczne, i zamówieniowe, i prawne, i finansowe, i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy też, że zamówienia publiczne często to dwie osoby, które muszą zrobić wszystko. I tutaj profesjonalizacja nie będzie wiązała się tylko, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, z samym procesem, ale też na przykład z korzystaniem z pomocy zewnętrznej. Dlatego, że nie bójmy się tego powiedzieć. Są mali zamawiający, dla których profesjonalizacja to hasło tak duże, które ich tak naprawdę w większości nie obejmie, bo nie są w stanie tego całego procesu zorganizować u siebie od początku do końca. I tutaj wsparcie, czy Urzędu Zamówień Publicznych, czy Ministerstwa, czy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w tym, żeby to tą profesjonalizację, czyli podnoszenie jakości tego całego procesu krzewić jest bardzo istotne. Dlatego, że w dużych organizacjach one są przygotowane do tego procesu. Mali zamawiający myślę, że często mają z tym dużo większy problem niż nam się wydaje.
Powiedzieliśmy o profesjonalizacji w kontekście administracji, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie poruszyli tematu profesjonalizacji w kontekście wykonawców. A zatem tutaj poproszę o komentarz do tej strony profesjonalizacji pana wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Tak, bo o ile myślę, pracownicy administracji publicznej i takich jednostek właśnie po stronie publicznej są, można powiedzieć, przyzwyczajeni do tego, że działania są podejmowane w ramach pewnych procedur, całego sformalizowanego procesu, to przekonanie do tego przedsiębiorców, czyli wykonawców, jest bardziej skomplikowane, tak? Oczywiste jest i naturalne, że przedsiębiorcy, zwłaszcza mali, wolą poruszać się raczej w takich ramach niesformalizowanych, takiego, nie wiem, dżentelmeńskiej umowy, prawda, uścisku ręki i tak dalej. Cały czas to jest istotne i cały czas się pojawia na rynku. No niestety, zwłaszcza jak im rośnie bardziej wartość zamówień publicznych, tym nie jest możliwe takie działanie. To znaczy, że przedsiębiorca, który chce skorzystać z tego rynku, a ten rynek wydaje mi się jest bardzo atrakcyjny, bo jest bardzo wartościowy i coraz bardziej korzystny, jeżeli chodzi o warunki dla przedsiębiorców, ale wymaga jednak takiego przygotowania do tego procesu formalnego, który trzeba przejść. I wykonawcy pytani również przez nas o to, jak widzą ten rynek, jak widzą zamówienia publiczne, często mówią, że to jest dla nich właśnie proces sformalizowany, którego nie rozumieją, który może jest trudny, więc pokazanie im, że owszem, pewną procedurę trzeba przejść, ale ona nie jest nie do przejścia nawet dla małego wykonawcy, nawet dla kogoś, kto nie miał doświadczenia do tej pory w tym wszystkim, nie jest niemożliwe i można, wykorzystując właśnie chęć pozyskania takiej wiedzy własnej albo posiłkując się wsparciem, o którym mówił Piotr, zewnętrznym, można naprawdę z powodzeniem startować w zamówieniach publicznych. Ale no tutaj wymagana jest taka aktywna postawa nasza, takich instytucji, które tutaj reprezentujemy, żeby właśnie wyjść do tych przedsiębiorców i pokazać im, słuchajcie, naprawdę możecie dać radę, możecie to zrobić, to jest procedura, ale którą da się przejść, którą możecie pokonać, w takim sensie, żeby skutecznie złożyć ofertę i zrealizować zamówienie dla strony publicznej, a następny raz już będzie prosty. Więc to jest profesjonalizacja, ja to rozumiem, jeżeli chodzi o wykonawców, przejście tego punktu, kiedy oni uważają, że to jest nie dla nich, że jednak to jest do przejścia.
No właśnie, jak wygląda to zagadnienie do przejścia i nie do przejścia, ale z punktu widzenia tutaj stanowienia prawa i tych spraw, którymi zajmujecie się na co dzień państwo w resorcie rozwoju i technologii.
Jasne, ja uważam, że tak jak mówiłem, zarówno jeżeli chodzi o stronę zamawiających, profesjonalizacja zwiększa szansę efektywnego udzielenia zamówień, tak, profesjonalizacja po stronie wykonawców daje większą szansę na sukces na rynku zamówień publicznych, na pozyskiwanie zamówień publicznych, bo przykładowo zamawiający, który jest lepiej, dobrze przygotowany do udziału w rynku, może przygotować lepszą ofertę, wie na co zwrócić uwagę, zarówno w dokumentacji przetargowej, wie w jaki sposób komunikować się z zamawiającym, żeby też wzajemnie zrozumieć swoje potrzeby. My, znając jakby, mając na uwadze oczekiwania przedsiębiorców, my jako przedsiębiorstwo, ministerstwo zorganizowaliśmy, rozpoczęliśmy właściwie już w 2023 roku cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń dla przedsiębiorców MŚP i to dla przedsiębiorców, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku zamówień publicznych lub rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem zamówień publicznych. Są to szkolenia organizowane we wszystkich województwach, tak? Na terenie całego kraju organizujemy te szkolenia. Informacje o tych szkoleniach są dostępne na stronie ministerstwa, więc zachęcam wszystkich przedsiębiorców, którzy nas oglądają, do zapoznania się z informacjami na temat szkoleń i do udziału w samych szkoleniach. Żeby wspomóc też profesjonalizację, żeby nie mówić tylko o profesjonalizacji wykonawców, ale też dać realne narzędzia do podnoszenia tej wiedzy, przygotowujemy również platformę internetową pzp.gov.pl, którą będziemy uruchamiać w połowie bieżącego roku, która będzie stanowiła takie centralne repozytorium wiedzy nie tylko dla zamawiających, ale też dla wykonawców. Pomoże to w łatwy sposób. Jeżeli wykonawca będzie pomyśli, potrzebuje uzyskać wiedzę na temat zamówień publicznych, na temat procedury, to ta platforma będzie takim pierwszym miejscem, w którym będzie mógł uzyskać kompleksową wiedzę. Dodatkowo będzie tam moduł forum, gdzie będzie można na przykład zadać pytanie, jak odpowiedzieć na pewną kwestię, jak rozwiązać pewną kwestię związaną z ubieganiem się o zamówienie publiczne. Będzie też, co będzie trochę będzie zupełną nowością, jeżeli chodzi o polski system, moduł konsorcjum, który będzie pomagał małym wykonawcom poszukiwać partnerów do współpracy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Czy to partnera do konsorcjum, czy to partnera do współpracy w ramach podwykonawstwa, tak? Więc to będzie niezwykle ciekawe rozwiązanie i oczywiście pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami dedykowanymi wykonawcom także z sektora MŚP, mając na uwadze ten feedback, który uzyskujemy w trakcie obecnego programu szkoleń.
Wygląda na to, że ten portal pzp.gov.pl to będzie taka platforma społecznościowa, przetargowa platforma społecznościowa, można powiedzieć, bo tutaj będzie można zadać pytania, tak, uzyskać odpowiedź, konsultować się, szukać podwykonawców. Bardzo ciekawa sprawa. Ale ja też znalazłem taką informację dotyczącą właśnie tego projektu profesjonalizacji i podejmowania działań tak naprawdę na wielu płaszczyznach. Mówił pan naczelnik przed chwilą o edukacji, o dostępie do informacji, kreowania dobrych praktyk, wymiany doświadczeń i tak dalej. Ale ja jestem ciekawy na to, jak na program profesjonalizacji tej całej administracji patrzy właśnie polityka zakupowa państwa, bo tutaj też te elementy znajdziemy, więc gdybyśmy więcej powiedzieli właśnie o tej polityce zakupowej państwa, jak jest on skonstruowany i jakie są jego główne założenia.
Jasne. Generalnie polityka ma trzy priorytety. Rozwój potencjału MŚP, zielone, zrównoważone zamówienia publiczne, i trzeci, profesjonalizacja. Dlaczego priorytet profesjonalizacja znalazł się w polityce zakupowej? Bo uznajemy, że sprawna i efektywna realizacja dwóch pozostałych priorytetów jest uwarunkowana profesjonalizacją i ciągłym doskonaleniem, podnoszeniem umiejętności osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o profesjonalizację w polityce zakupowej państwa, to podeszliśmy do tego w sposób kompleksowy. Z jednej strony wskazaliśmy kierunki, do których chcemy zmierzać, a z drugiej strony daliśmy narzędzia i instrumenty wspierające realizację tych kierunków i tych założeń. Po pierwsze, skupiliśmy się dość mocno na wdrożeniu takiego instrumentu, który nazywa się Procure.com.eu, ramy kompetencji praktyków zamówień publicznych. Jest to narzędzie przygotowane przez Komisję Europejską, która jakby przeprowadza osoby zarządzające jednostkami publicznymi udzielającymi zamówień przez proces profesjonalizacji. Określono tam określone kompetencje, katalog kompetencji, które zamawiający może sobie zidentyfikować i popatrzeć, czy te kompetencje powinny być u niego rozwijane. Później ten instrument pozwala mu zidentyfikować te luki kompetencyjne, które u niego w instytucji istnieją. I trzeci krok, usuwać te luki kompetencyjne, czyli jest to pewnego rodzaju kompleksowe podejście do kwestii profesjonalizacji na poziomie konkretnej jednostki. Drugi element to jest danie narzędzia do pozyskiwania wiedzy i to jest ta platforma, o której wspomniałem jako centralne repozytorium wiedzy. I trzeci element realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych, może pan prezes pewnie więcej o tym powie, to są szkolenia, tak? Jakby element też rozszerzania wiedzy, ale też wiedzy praktycznej związanej z udzielaniem zamówień i tutaj są szkolenia, program szkoleń dedykowany zamawiającym, realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Więc to jest w taki sposób ta kwestia profesjonalizacji została ujęta w polityce zakupowej państwa.
To w takim razie wywołany do odpowiedzi przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych. Bardzo proszę rozwinąć to zagadnienie właśnie o te elementy szkoleniowe.
No tak, bo niedobrze by było, gdybyśmy tylko skończyli na mówieniu o profesjonalizacji i powiedzeniu, kochanie zamawiający czy wykonawcy, powinniście się profesjonalizować i kropka, tak? I to by było pewnie mało efektywne, a o efektywności dużo mówimy w kontekście zamówień publicznych. Więc jako ta instytucja, która szeroko zajmuje się zamówieniami publicznymi, no postaraliśmy się, żeby wypełnić te wszystkie dokumenty pewną treścią realną, tak? Czyli właśnie systemem szkoleń, czy przygotowywaniem różnych dokumentów, dobrych praktyk, które pomogą po prostu tą profesjonalizację zrobić, czy u siebie przeprowadzić, tak? Więc Urząd Zamówień Publicznych realizuje dużo takich szkoleń. Na sam ten rok mamy zaplanowane około 70 wydarzeń w całej Polsce, również dokumentów takich przeprowadzających, instrukcyjnych, przykładowych, które pokażą, jak tą profesjonalizację u siebie rzeczywiście wdrażać i pomogą na różnych poziomach zaawansowania tym, którzy dopiero wchodzą na rynek zamówień publicznych, tym, którzy już spędzili na nim kilka lat, tym, którzy po prostu zajmują się tym na pełen etat, albo tym, którzy są właśnie z tych komórek merytorycznych, gdzie oni tylko czasami dotykają zamówień publicznych, odpowiednie programy szkoleń, czy po prostu warsztaty, które im pozwolą lepiej ten proces zrozumieć. Również takie spotkania jak dzisiaj, podcast, w którym uczestniczymy, to w naszym rozumieniu też jest profesjonalizacja, tak? Rozmawiamy o tym, trochę odczarowujemy zamówienia publiczne, pokazujemy, czemu to służy, po co to robimy. To jest też profesjonalizacja, bo pokazuje, jaki jest cel tego wszystkiego, po co to robimy, jaki można mieć dobry efekt. Także najważniejsze jest to, że chcemy te założenia profesjonalizacji z polityki zakupowej wypełnić treścią w postaci całego programu i oferty szkoleniowej, edukacyjnej dla całego rynku.
Jeżeli mógłbym coś jeszcze dodać, bo wspomniałem o ProCore.com.eu, to tutaj dla osób, które nas oglądają, szczególnie strony, ci, którzy są z instytucji publicznych, chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie zarówno ministerstwo i Urząd Zamówień Publicznych udostępnimy pewne rekomendacje, wytyczne, które pomagają przejść przez proces, który jest opisany w ProCore.com.eu. Tam będziecie mieli państwo wyjaśnione krok po kroku, w jaki sposób można te poszczególne kroki wskazane w tym narzędziu zaimplementować w swojej instytucji. Także tutaj też otrzymacie państwo od nas wsparcie.
Idźmy za ciosem w takim razie i powiedzmy, co tak naprawdę profesjonalizacja daje w tym całym procesie, bo pierwsze, co przychodzi mi do głowy, no to profesjonalizacja równa się efektywność, no bo to jest taka naturalna kolej rzeczy, efektywność wydatkowania środków publicznych. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że brzmi to jak wygłoszenie jakiejś takiej regułki, obietnicy, takie okrągłe zdanie. Więc co tak naprawdę daje takie podejście do zamówień publicznych? I tutaj to pytanie skieruję do pana prezesa.
Czy generalnie profesjonalizacja wpływa na wiele aspektów danego zakupu. No bo gdybyśmy popatrzyli na to w ten sposób, że mamy bardzo różne grupy osób zainteresowanych tą profesjonalizacją, czyli tak jak Przemek powiedział przed chwileczką, uczymy kogoś od samego początku zamówień publicznych, czyli wchodzą na ten rynek, czy są od strony zamawiającego, czy wykonawcy, mają inny cel do zrealizowania, mają się tego nauczyć. Będziemy mieli kadrę zarządzającą, która nie musi znać procedur, ona musi być świadoma tych procedur, żeby zarządzać całym procesem. Mamy te osoby, które ten proces kształtują, czyli już dobierają świadomie narzędzia w ramach tego procesu już takiego typowo zamówieniowego i mamy osoby, które nadzorują realizację. Bardzo często te, które wcześniej opisywały przedmiot zamówienia. Jak popatrzymy na to wszystko, no to profesjonalizacja tak naprawdę w takim zamówieniowym znaczeniu, bo spróbuję się na tym skupić, sprowadza się do tego świadomego wyboru narzędzi, które dają przepisy, które w efekcie powodują albo zastosowanie zasady efektywności, albo właśnie elementów zielonych w zamówieniach, czy też innowacyjnych, co prowadzi do tego, że mając wiedzę, którą przekaże Urząd Zamówień Publicznych na podstawie polityki zakupowej państwa, przy udziale między innymi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, osiągniemy efekt świadomego wydatkowania środków publicznych. Bo tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli na to w taki sposób, wykształcony, znający nie tylko przepisy, ale umiejętności, mający, posiadający umiejętności miękkie, ale znający zielone zamówienia, znający rynek innowacyjny, czyli interesujący się przedmiotem zamówienia pracownik, to będzie na tyle wartościowy, że on odnajdzie się w tym procesie w każdym z tych elementów. Mhm. Bo jeżeli taki pracownik działu zamówień publicznych będzie świadomy tego, dlaczego ten proces tak ma wyglądać i jaki ma osiągnąć efekt, to on dobierze idealne narzędzia ku temu, żeby ten efekt osiągnąć. I on współpracując z pracownikiem merytorycznym, tak go nazwijmy, czyli tym, który najwięcej wie o tym, co zamierza kupić, mając świadomość tego, że współtworzy umowę, która przecież jest celem tego wszystkiego, procedura jest tylko narzędziem do zawarcia umowy. Ale w tej procedurze, zawierając pewne narzędzia, mamy bardzo duży wpływ na to, jaki efekt osiągniemy. Podnoszenie kompetencji na każdym z tych etapów, każdej osoby, która w tym uczestniczy, zawsze będzie wywierało dobry wpływ na cały efekt. Dlatego, że to będzie wpływało i na efektywność, i na sprawność postępowania, i na wydatkowanie. My cały czas jeszcze z tyłu głowy powinniśmy mieć taką świadomość olbrzymich środków unijnych, które mamy jako kraj do wydania, które realizują cele na poziomie nawet nie naszego kraju, tylko patrzą wyżej. Im lepsi będą pracownicy, tym efekt będzie lepszy na pewno tu teraz, ale długofalowo tym bardziej.
Korzystając z okazji, że spotykamy się tutaj w dość szerokim gronie, ja chciałbym, abyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, jakie zadania ma z jednej strony Urząd Zamówień Publicznych, z drugiej strony Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych. To w takim razie, zgodnie z kolejnością, którą teraz przytoczyłem, poproszę o informację od pana prezesa z UZB.
Tak, myślę, że częściowo o tym wspomnieliśmy i te zadania się przenikają. To znaczy my w pewnym zakresie podobną funkcję sobie przypisujemy i współpracujemy w niej właśnie dania narzędzi do tej profesjonalizacji, tak? Pokazania, co ona daje i pokazania również, w jaki sposób można ją przeprowadzać. I tu mamy dwie formy, można powiedzieć, takie tego wsparcia. Jedna to jest w ogóle pokazania, jak sprawdzić, czego ja jako instytucja potrzebuję, jeżeli chodzi o tą profesjonalizację, w czym powinienem wzmocnić swoją wiedzę, jak powinienem poukładać relacje wewnątrz, jak powinienem przygotować swoje kadry zamówieniowe i te osoby, które biorą udział w tym procesie zakupowym. I to są te ramy kompetencyjne, o których wspomniał dzisiaj też już Mariusz, czyli to jest zestaw kompetencji, zestaw poziomów różnych wiedzy i tego, jak powinna wyglądać relacja wewnątrz instytucji, którą mogę każdy zamawiający może u siebie to przeprowadzić. To jest takie ćwiczenie pod tytułem: sprawdźmy, czego ja jako instytucja potrzebuje, jak spytać moich pracowników, słuchajcie, czy wy się uważacie za mocnych na przykład w dziedzinie pisania umów, ale macie potrzebę zwiększenia swojej wiedzy, jeżeli chodzi o procedurę zamówieniową. Albo ktoś się czuje dobrze, jeżeli chodzi o zielone zamówienia, zna kryteria, zna wymagania techniczne, ale nie bardzo wie, jak ta procedura taka formalna wygląda. Więc to jest takie ćwiczenie, które pozwala zrobić sobie zdjęcie całej instytucji i sprawdzić, aha, ja mam taki zasób wiedzy u swoich pracowników, czy ja sam jako pracownik widzę, wiem, że jestem dobry w jednym, ale potrzebuję uzupełnić swoją wiedzę gdzie indziej. I chcemy, żeby, proponujemy zamawiającym, żeby to u siebie przeprowadzili, dzięki czemu wiedzą, czego potrzebują, ale też pokazują wewnątrz u siebie, czemu, po co jest ta komórka zamówieniowa? Trochę odczarowują taki czasami stereotyp, że to są formaliści utrudniacze, tylko że oni rzeczywiście tą ważną funkcję pełnią, o której dzisiaj rozmawialiśmy. A kolejnym krokiem dzięki temu jest to, że my możemy lepiej zrozumieć jako Urząd Zamówień Publicznych, pewnie zaraz Piotr powie, jako stowarzyszenie, jaką ofertę powinniśmy dać tym zamawiającym, tym osobom, które zajmują się zamówieniami, że widzimy, że duża ilość osób potrzebuje właśnie na przykład informacji o tym, jak zamawiać komputery, które spełnią normy energetyczne, albo jak zamawiać samochody tak, żeby ślad węglowy był uwzględniony. Albo, że dalej jest potrzeba szkolenia w tych takich podstawowych rzeczach, czyli samego trybu procedury. I wtedy możemy dać celowane szkolenia i już zaczęliśmy to robić poprzez ankiety, poprzez rozmowy z zamawiającymi. Dostosowujemy naszą ofertę szkoleniową do tego, jaka jest potrzeba na rynku. Widzimy na przykład, że 30% pracowników zamawiających pracuje krócej niż 3 lata w zamówieniach. Mhm. To oznacza, że oni potrzebują dalej szkolenia na tym podstawowym poziomie. Ale kolejne 20% już 10 lat pracuje, więc dla nich raczej myślimy o tych kwestiach już tylko efektywnościowych, czyli jak uwzględnić te aspekty społeczne, bo oni tą podstawową wiedzę mają. Więc to są te nasze zadania, nasza wizja tego, jak to powinno wyglądać przy wykorzystaniu tego narzędzia, tych kompetencji unijnych i naszych zadań jako urzędu, gdzie mamy wprost w ustawie wpisane, że powinniśmy profesjonalizować rynek, pomagać zamawiających i wykonawców w tym, żeby lepiej tą efektywność u siebie wdrażać.
Zadania urzędu już znamy, to w takim razie teraz długa nazwa, ale warto ją zapamiętać w kontekście zamówień publicznych, czyli raz jeszcze Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych. Czym zajmujecie się Państwo? Jak to wygląda właśnie z perspektywy stowarzyszenia?
Na samym początku dzisiaj użyliśmy takiego fajnego słowa fascynaci zamówień publicznych. Ja mogę powiedzieć w ten sposób. No, ponad 25 lat stowarzyszenie w samej nazwie ma konsultantów, no konsultuje, ale bierze udział w rynku na każdym możliwym poziomie, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, w kreowaniu tego rynku, dlatego że wśród naszych członków przede wszystkim mamy wielu osób, które na co dzień są zamawiającymi. Mamy też wykonawców. Dzięki temu możemy się przenikać wiedzą. I ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która jest niesamowita pod kątem profesjonalizacji, bo członków stowarzyszenia jest ponad 160, którzy z założenia powinni być profesjonalni, no bo tą wiedzę, którą ma urząd, którą ministerstwo przekazuje dalej, my przekazujemy już bezpośrednio do konkretnych zamawiających, konkretnych wykonawców i to jest nasza rola. My jesteśmy w tym układzie krzewienia wiedzy najbliżej w mojej ocenie zamawiających i wykonawców, bo z nimi na co dzień pracujemy. Współpracujemy w rozumieniu, jesteśmy częścią. I teraz, dlaczego to takie istotne? Dlatego, że ja widzę nawet wśród naszych członków, że profesjonalizacja jest niezbędna, nie już w kontekście proceduralnym, który znamy, ale my się uczymy kompetencji miękkich, wychodzimy na zewnątrz, rozmawiamy z architektami, mówimy, słuchajcie, tak, a nie inaczej powinniśmy się zachowywać w sytuacji, w której na przykład będziemy prowadzili konkurs, który nie jest zamówieniem publicznym, albo uczymy się o wszelkiego rodzaju elementach wspierających osoby niepełnosprawne, żeby te elementy do tych postępowań, które są jednak formalne, w jakiś sposób wtłaczać. Dla mnie bardzo ważną rolą stowarzyszenia jest współdziałanie. Między innymi to, co, o czym powiedział przed chwileczką Przemek, że my razem tworząc rynek edukacyjny, tak to można powiedzieć, stowarzyszenie jest instytucją społeczną. To my jakby idąc naszą wiedzą, nie, jako stowarzyszenie nie działamy komercyjnie na rynku. Zapraszamy oczywiście na nasze zjazdy. promujemy wiedzę, którą przekazuje Urząd Zamówień Publicznych. Dzięki naszej wiedzy, mówię, schodzimy do tych zamawiających najbliżej i staramy się, żeby ta wiedza była oparta o pewne rozwiązania uniwersalne, czyli takie, które możemy sobie wspólnie wypracować z urzędem, ale też innowacyjne, prośrodowiskowe czy prospołeczne, dlatego że będąc na co dzień z zamawiającymi w kontakcie, my te potrzeby widzimy nie poprzez ankiety, które są bardzo fajnym narzędziem, ale słuchając na co dzień zamawiających wykonawców. Dzięki temu, mogąc trafiać w potrzeby rynku zamówień publicznych tak bezpośrednio, uzupełniamy zadania, które realizuje Urząd Zamówień Publicznych na co dzień.
I temu też, drodzy Państwo, służy nasz podcast, do którego oglądania bardzo serdecznie Państwa zachęcamy, bo na tym oczywiście nie wyczerpujemy złożonego tematu zamówień publicznych, ale warto uzupełniać wiedzę, chociażby na przykład na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a także Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ja bardzo się cieszę, że przedstawiciele wszystkich trzech instytucji pojawili się w naszym studiu. Bardzo dziękuję za przybycie i za rozmowę panu Przemysławowi Grossfeldowi, wiceprezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję również panu Piotrowi Pieprzycy, prezesowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję oraz przedstawicielowi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, panu Mariuszowi Cioskowi, naczelnikowi Wydziału Prawa Zamówień Publicznych, Departament Prawa Gospodarczego i Analiz.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję. A ja tylko przypomnę, że oglądali Państwo podcast i wideokast przy okazji Słowem o Zamówieniach Publicznych. Jest to podcast we współpracy Polskiego Radia, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ja już się z Państwem żegnam. Marek Klapa i do zobaczenia w następnym odcinku.
To był podcast Polskiego Radia.